Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wspominamy w tym mijającym tygodniu chrzest Polski, ale nasza historia jest regularnie zakłamywana przez naszych wrogów i okupantów, ale także i my sami nieraz ją zniekształcamy. Mamy także poprawną pamięć historyczną, bo wpierw ogromne jest u nas zainteresowanie przeszłością Polski. Mamy też świadomość potrzeby odpowiedniej metody badań historycznych. Samo nagromadzanie faktów nie daje jeszcze zrozumienia dziejów. W tym celu trzeba je uporządkować przy pomocy narzędzi filozoficznych. I z tego właśnie powodu nasi najwybitniejsi historycy o takie narzędzia filozoficzne dbali. Nade wszystko trzeba tutaj wspomnieć naszego profesora Feliksa Konecznego, historyka, któremu poświęcają uwagę w Polsce wpierw właśnie filozofowie klasyczni. Upomniał się przecież o Konecznego jako jeden z pierwszych ojciec profesor Mieczysław Krąpiec. Mamy w jego powszechnej encyklopedii filozofii nawet osobne hasło poświęcone filozofii ukrytej w dziełach historycznych, historiozoficznych Konecznego. Niedawno wyszła też osobna monografia poświęcona jego filozofii. Nic dziwnego, historia zajmuje się przeszłością człowieka, rozmaitych jego aspektów i działań. Aby je zrozumieć, trzeba dysponować poprawną koncepcją człowieka, bo jeśli historyk uzna go na przykład za homo economicus, istotę zatem z obrębu świata przyrody, goniącą za własnym przetrwaniem, to otrzymamy od takiego historyka wypaczony obraz przeszłości. Jeśli zaś uznamy człowieka za istotę tylko duchową, to wtedy przestaje się również rozumieć wszystkie sprawy istotne dla człowieka jako bytu także cielesnego. Poprawne ujęcie człowieka, wszystkich składowych ludzkiego bytu, umożliwiło Konecznemu wyróżnienie 5 kategorii, które należy zastosować do rekonstrukcji ludzkich dziejów. Można oczywiście dyskutować, czy wystarczy tylko tych 5, czy nie trzeba wprowadzenia kolejnych podpodziałów, ale niewątpliwe jest, że historyk musi wpierw pamiętać, że każdy człowiek jest istotą rozumną i wolną, angażującą się w odczytywanie prawdy oraz moralne postępowanie i tworzenie. Tutaj też mieści się obszar życia religijnego. I wszystko to w ramach bycia istotą cielesną, zobowiązaną do rozumnej, wolnej troski o ciało. Bez tej poprawnej, filozoficznej koncepcji człowieka nie sposób rozumieć także dziejów Polski. W naświetlaniu rozmaitych przełomowych momentów naszych dziejów i ocenie wydarzeń historycznych, Konieczny sięga wpierw do tej właśnie filozoficznej koncepcji człowieka. Najlepiej pokazuje to jego monografia Polskie Logos i Ethos, czyli specyficznie polski ideał myślenia i postępowania. Zbliżanie się do tego ideału to rozwój naszego państwa, a jego zapominanie czy wypaczanie to czas naszej klęski, włącznie z utratą niepodległości. A tym specyficznie polskim ideałem cywilizacyjnym jest traktowanie każdego człowieka, obywatela i obcego, jako właśnie człowieka, istotę rozumną i wolną, zdolną do poznania prawdy i zdolną do kierowania sobą. To był dla nas priorytet w czasach naszego rozwoju. Tego szacunku dla każdego człowieka, a nie tylko do swoich, nauczyło nas wpierw oczywiście chrześcijaństwo, ale chrześcijaństwo przyjęte przez nas w sposób świadomy z Rzymu, a nie z Bizancjum, gdzie chrześcijaństwo uległo co najmniej potężnej erozji skutkiem żelaznego uścisku cywilizacji bizantyńskiej. Mieliśmy jego przeszczep tuż obok u Niemców w obcym nam cywilizacyjnie cesarstwie niemieckim. My nie nawracaliśmy zatem mieczem, a poddani króla nie byli jego niewolnikami, jak to powszechnie praktykowano w średniowiecznej Europie, oczywiście z wyjątkiem Polski. I to jest polski logos i etos. Kiedy zatem od niego odchodzimy, zaczyna się upadek Polski. Konieczny potrafi go precyzyjnie zidentyfikować, z czym jednak mają problemy niektórzy współcześni nam historycy. Wzięli oni dzisiaj w obronę na przykład Zygmunta III, zwanego Wazą, wcześniej zazwyczaj bardzo negatywnie ocenianego. Szkoda, że nasi historycy nie zaglądają w tej sprawie do prac Konecznego, bo u niego znajdziemy poprawną ocenę rządów tego króla. Mówiłem o tym tydzień temu, ale niezbędne są jeszcze pewne dopowiedzenia. I tak zachwalają niektórzy rządy Zygmunta III, mówiąc na przykład, że był on gorliwie praktykującym katolikiem. Ale doradcą króla był sam Piotr Skarga, światły i święty jezuita, który wielokrotnie upominał króla, a nawet chciał wielokrotnie zrezygnować ze swojej funkcji, bo król widocznie łamał elementarne zasady współpracy ze swoimi doradcami. I to chyba najlepsze z pierwszej ręki świadectwo poziomu katolicyzmu Zygmunta III. Mówi się także u nas aktualnie, że Zygmunt III rozwinął terytorialnie nasze państwo. Nigdy wcześniej ani później nie mieliśmy aż tak dużego państwa. Zachwala się też armię króla, niesłychanie wtedy waleczną. Umieliśmy się wtedy bić. Czytałem u naszego wybitnego i arcypopularnego historyka. Ale potęga militarna, waleczność wojska i wielkość państwa nie są ostatecznymi kryteriami w ocenie ludzkich dziejów. Także polskich dziejów, jak już wspomniałem. Zygmunt III wniósł do naszego państwa element nam cywilizacyjnie obcy, instrumentalne traktowanie człowieka, o czym świadczą fakty. Mamy dzisiaj zatem problemy nie tylko z poprawnym rozumieniem przeszłości, ale także teraźniejszości. Czy jeszcze jesteśmy sobą, czy też specyficznie polska odmiana cywilizacji łacińskiej chyli się ku upadkowi? Dość tu wspomnieć o jednym fakcie. Nawrócenie i chrzest Mieszka związane było z zasadniczą zmianą jego postępowania. Zgodnie z pogańskim obyczajem praktykował on bowiem wielożeństwo, miał nawet 6 żon. Ale obiecał Dobrawie, że porzuci te zdrożne praktyki, czyli porzuci tylko instrumentalne traktowanie kobiet. A dzisiaj? Gdzie jest w Polsce jakaś zorganizowana akcja na rzecz nierozerwalności małżeństwa? Wszyscy znamy fakty, na przykład kolejki w kuriach po uznanie nieważności małżeństwa, bo już jest nowa wybranka, tym razem ponoć na zawsze. Smutne to fakty, ale jeszcze smutniejsze jest prawie powszechna obojętność wobec tego stanu, co znów bardzo łatwo pokazać. Ale pewnie nie ma zbyt wielu chętnych do słuchania o tych faktach, pozostawię zatem ten bolesny temat na inną okazję. Nie bez zatem potężnego wstydu przypominamy sobie chrzest Polski, ale może dzięki temu coś się w naszym życiu zmieni na lepsze. Szczęść Boże!